Kłamiemy. Wracamy do tematów wojskowych i relacji polsko-amerykańskich. Przy telefonie generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry.
Czy pan generał potrafiłby latać samolotem F-35?
Pewnie jako pasażer to bym się załapał jeszcze. Nie mam takich umiejętności. To jest zupełnie nowa generacja sprzętu. Samolot trudno wykrywany, w zasadzie nazywany jako niewidzialny, który jest czymś więcej niż tylko środkiem do latania czy środkiem uderzeniowym, bo działa w systemie rozpoznawczym, działa w systemie Stanów Zjednoczonych w tej chwili, ale w przyszłości, miejmy nadzieję, również w Polsce, no, które rewolucjonizuje tak naprawdę pole walki.
Ale na czym ta rewolucja polega? Dlaczego mówi się o tym myśliwcu, że jest najnowocześniejszy na świecie?
No przede wszystkim trudna wykrywalność, no ale przede wszystkim no, to tak jakby to był komputer nowej generacji. To nie jest tylko samolot, ale elektronika, która pozwala wykrywać, rozpoznawać cele na dużej odległości, no i skutecznie je razić również pociskami nowej generacji. No, stąd też jest to ogromny kłopot dla Federacji Rosyjskiej, no ponieważ ich lotnictwo no, ma duże trudności i będzie pewnie miało duże trudności z rozpoznaniem, wykrywaniem, skutecznym zwalczaniem tego typu samolotów.
Prezydent Donald Trump, mówiąc o samolocie F-35, powiedział, że one na chwilę jakby stanęły w powietrzu nad Białym Domem i nawet prezydent Stanów Zjednoczonych zastanawiał się, co się stało, dlaczego one nie lecą. Taką też.
To jest tylko jedna ze zdolności, dosyć spektakularna. To no, mamy już w tej chwili, wiele lat wcześniej były samoloty pionowego startu, ale tego typu umiejętność oczywiście jest bardzo przydatna wtedy, kiedy one będą stacjonować chociażby na lotniskowcach, czy będą przewożone przez lotniskowce na duże odległości. Tak, ogromna zdolność manewru z pewnością robi wrażenie na widzach, którzy oglądają, ale tak naprawdę to nie tylko to robi wrażenie. Robi wrażenie przede wszystkim siła bojowa. Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę, że właśnie podczas jednego z przelotów do Afganistanu, podczas takich wojskowych przelotów zawsze ćwiczone są manewry przechwytywania samolotów i naszą kasę próbowały przechwycić tureckie F-16 i wtedy to, co zrobił pilot, to był bardzo fajny manewr naszego samolotu, po prostu bardzo mocno zwolnił. No i te F-16, które nas przechwyciły, no nie były w stanie tak wolno lecieć i po prostu uciekły do przodu. No, troszeczkę ta zabawa trwała, ale jest to standardem wtedy, że kiedy takie przeloty następują, to realizuje się przy okazji tego typu ćwiczenia.
Takie już generalne pytanie. Jak pan ocenia tą część wojskową porozumienia polsko-amerykańskiego?
To jest tak naprawdę rewolucja, kosztowna rewolucja, ale niestety niezbędna, bo jeżeli poważnie traktujemy zagrożenie ze strony Rosji, no to nasza armia nie może być armią przestarzałą, tylko armia, która przygotowuje się na wyzwania przyszłości. A zaniedbań jest bardzo wiele. To jest kwestia sił powietrznych. Przecież nie możemy mieć samolotów postsowieckich, które nam spadają. To jest kwestia obrony powietrznej, stąd też system Patriot, to jest kwestia możliwości, zdolności rakietowych i znów program HIMARS, to jest kwestia modernizacji marynarki wojennej. Jest tego naprawdę bardzo dużo, program śmigłowcowy, ale no to pokazuje skalę zaniedbań w ostatnich latach, jeżeli chodzi o siły zbrojne. Wiele mówiono, niewiele działano, wpisywano to w programy, ale w praktyce nic i żadnych zmian nie obserwowaliśmy. Dobrze, że to się dzieje. Mam nadzieję, że to jest dobrze również policzone i z pewnością oznacza to nową jakość polskich sił zbrojnych, które przy dodatkowo obecności amerykańskiej w Polsce również i bazę poligonową będą miały na takim poziomie, który zapewni skuteczne, dobre szkolenie do realnych działań.
A ten kontyngent 1000 amerykańskich żołnierzy, że to jest znak dla wszystkich potencjalnych przeciwników Polski, że jesteśmy lepiej chronieni i że jesteśmy w ściślejszym związku ze Stanami Zjednoczonymi?
Tak, to jest grupa dywizyjna, to jest ten kontyngent, który no nie tyle ilościowo ma znaczenie, co jakościowo. To współdziałanie na takim poziomie, jakim powinien być standardem w siłach NATO, w Polsce się odbywa. Wojska specjalne, obrona terytorialna, one naprawdę są w stałym, dobrym kontakcie z naszymi partnerami i to naprawdę pomaga budować duże zdolności. To też pokazuje Rosji, że nie będzie prowadziła sobie bezkarnie manewry, czy to w obwodzie kaliningradzkim, czy na terenie Białorusi, które traktuje jak własne terytorium, poprzez ćwiczenia Zapad, których planuje się użycie taktycznie broni jądrowej na terytorium Polski, to spotkało się z adekwatną odpowiedzią. Ja wiem, że to jest 5,5 tysiąca żołnierzy, że nie są to 20, 40, 50 tysięcy, jakby niektórzy oczekiwali, ale dzisiaj nie ma konieczności, żeby jednocześnie tylu żołnierzy amerykańskich czy natowskich tutaj przebywało. Ważne jest stworzenie bazy logistycznej, możliwości technicznych przerzutu, całej infrastruktury, tak aby na wypadek rzeczywistych działań, wojny, to wsparcie nie napotkało na problemy i aby pomiędzy poszczególnymi brygadami polskimi, amerykańskimi, z innych państw nastąpiło takie dobre, synergiczne współdziałanie. Stąd też nawet może i lepiej, że stacjonuje tu, że mamy do czynienia z tak zwaną trwałą obecnością, bo oznacza ona rotację poszczególnych żołnierzy, czyli więcej zapozna się z tym teatrem działań wojennych, niż z taką stałą obecnością, która wiąże się z budową infrastruktury dla rodzin, szkół, sklepów i innych przestrzeni.
My budujemy linie obronne Narew i Wisła. Jak daleko się posunęliśmy w budowaniu tych miejsc, które są najbardziej krojone, tych projektów polskiej ochrony polskiego terytorium?
Tak naprawdę jesteśmy na starcie wszystkich projektów. Będziemy mogli mówić, kiedy są ukończone i kiedy będą do tego przeszkoleni ludzie i kiedy ten system będzie sprawdzony w jakichś wymagających ćwiczeniach. Jeszcze raz podkreślam to, że jesteśmy w tym miejscu i że dopiero teraz praktycznie coś się dzieje, jest niestety skutkiem wieloletnich zaniedbań, gdzie modernizowano polską armię tylko na papierze, a nie w rzeczywistości. To, co się stało w Stanach Zjednoczonych, po raz pierwszy mocno uświadamia, że teraz ktoś przestał żartować, że teraz dzieją się rzeczy naprawdę i ogromny szacunek dla naszych dyplomatów. Z tego co wiem, to chyba również minister Szopkowski tam negocjował, z którym miałem przyjemność wcześniej też współdziałać, za właśnie tak skuteczne działanie. Mam nadzieję, i tutaj również jest duży znak zapytania, że no, Amerykanie są naszymi przyjaciółmi, ale potrafią się dosyć ostro finansowo rozliczać. Mam nadzieję, że również pod względem tych finansowych rozliczeń, no te kontrakty, które zawieramy, będą dla nas jednak korzystne i możliwe do realizacji.
Bardzo serdecznie, panie generale, dziękuję za rozmowę. Generał Roman Polko był gościem Poranka Wnet. Poranka prowadzonego z patio w budynku Pasty. Jest godzina 8:01.
Czas na przegląd prasy.
O, jakieś dodatkowe dźwięki państwo słyszą. Nie znamy źródła tych dźwięków. O, już się skończyły. Zaglądamy na chwilkę do prasy, albo zajrzymy, zanim do prasy zajrzymy do duszy naszego gościa, pan Andrzej Lewak, koordynator krajowy pielgrzymki, tak mogę powiedzieć, oblężenia Jasnej Góry. Oblężenie Jasnej Góry to jest pielgrzymka mężczyzn za tydzień, 22 czerwca. To oblężenie Jasnej Góry, czyli jest taka grupa mężczyzn, jak liczna?
O, no, zależy o co pytamy, bo na oblężeniu Jasnej Góry do tej pory na dwóch edycjach, na dwóch spotkaniach w 2017 i 2018 roku było nas około 5 tysięcy mężczyzn na Jasnej Górze, więc w tym roku mamy nadzieję, że będzie nas więcej.
Jasna Góra i zawierzenie, czyli mężczyźni, którzy ochronę widzą bardziej w modlitwie i w wierze niż w samolotach F-35.
No ja myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, natomiast samo zawierzenie jest, można powiedzieć, takim odnowieniem jasnogórskich ślubów narodu, trochę formułowanych, tak byśmy jako mężczyźni mogli się w nich dobrze odnaleźć dzisiaj współcześnie. I na tej formule będziemy się trzymać. To jest takie 7 punktów zawierzenia opracowane przez kardynała Wyszyńskiego. Także odnawiamy, wchodzimy w dziedzictwo, wchodzimy w to, co działo się przy tysiącleciu Chrztu Polski. Natomiast samo wydarzenie to jest coś, czego się nie da opisać. Kiedy kilka tysięcy mężczyzn spotyka się razem po to, by razem modlić się, po to, by razem wzywać Pana Boga, ale też po to, by razem formować się do brania odpowiedzialności, do męskości, do tego, byśmy jako mężczyźni wchodzili w to, co Pan Bóg przewidział dla mężczyzn. Generalnie możemy no i dzisiaj widzimy, że kultura próbuje, czy różne trendy myślowe próbują redefiniować role i zadania, natomiast myślę sobie, że to, co Pan Bóg przewidział, jest najlepsze i dlaczego mamy nie odkrywać tego, co możemy znaleźć w Biblii.
Kto wpadł na ten pomysł? Bo powiedział Pan, że pomysł jest od 2017 roku.
Tak, w 2017 roku mieliśmy, jak zawsze, raz w roku mamy takie spotkanie liderów różnych męskich środowisk w Polsce. Wtedy było nas 150 osób, liderów w ośrodku w Porszewicach, na takich rekolekcjach Męski Azymut. W ramach tych rekolekcji, w ramach dzielenia tego, w jaki sposób Pan Bóg porusza nasze serca, odkryliśmy, że może warto zrobić wspólne spotkanie męskie i najlepiej na Jasnej Górze. Więc ten pomysł tam wtedy padł, to był styczeń, luty 2017 roku i właściwie niewiele czekaliśmy, a zupełnie z drugiej strony od osoby, która ma kontakt z braćmi, z ojcami Paulinami na Jasnej Górze, dowiedzieliśmy się, że jest pragnienie ojców Paulinów, by takie spotkanie męskie się tam odbyło. Więc wtedy idąc niejako za ciosem, umówiliśmy się na termin. Ten pierwszy termin to był 4 listopada 2017 roku. No i wtedy spotkanie miało się odbyć w murach jasnogórskich. Pierwotnie myśleliśmy, że aula Kordeckiego wystarczy. Jak okazało się, że będzie za mała, przenieśliśmy się do Bazyliki. Okazało się, że i to będzie za mało, więc zrobiliśmy telemost do auli Kordeckiego. Miało się tam zmieścić 3,5 tysiąca ludzi. Kiedy przyjechało nas 5 tysięcy, ojciec przeor powiedział: przepraszam, idźcie na szczyt. W związku z tym zostaliśmy wyrzuceni z murów, bo to było takie oblężenie, że po prostu Jasna Góra pękała w szwach, dlatego przenieśliśmy się na szczyt i to pierwsze oblężenie skończyło się bardzo nieoczekiwanie, dlatego że było nas więcej niż mogliśmy się spodziewać. Rok później powtórzyliśmy 5 tysięcy na szczycie jasnogórskim. Jak będzie w tym roku, no trochę zależy od Was, drodzy panowie, którzy nas teraz słuchacie, czy dacie się zaprosić. A program bardzo obfity. Zaczynamy o godzinie 10. I od godziny 10 w pierwszym bloku posłuchamy takich trzech niesamowitych świadków. Pierwszym jest Jacek Pulikowski, którego myślę nie muszę zbyt szeroko przedstawiać, który opowie o męskości, opowie o tym, jakie jest męskie powołanie. Zaraz po nim wystąpi niesamowity świadek, pani doktor Wanda Pułtawska. Podzieli się swoim świadectwem odkrywania męskości, czy swoim świadectwem teologii świętego Jana Pawła II. Potem na modlitwie Anioł Pański poprowadzi nas arcybiskup Wacław Depo, gospodarz miejsca, arcybiskup częstochowski. A potem będziemy słuchać Mieczysława Guzewicza, który jest konsultorem Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, a równocześnie z biblistą. Powie nam o takich biblijnych korzeniach męskiego powołania. Potem będzie przerwa. Po przerwie posłuchamy Andrzeja Tokarza, który jest specjalistą od sportów ekstremalnych, który będzie chciał powiedzieć nam, w jaki sposób możemy formować naszą wytrwałość, jak walczyć o to, byśmy się nie poddawali jako mężczyźni. Zaraz po nim gość zagraniczny. Tym gościem zagranicznym będzie Jim Murphy. Jim Murphy do zeszłego tygodnia był odpowiedzialny globalnie w Kościele za katolicką odnowę charyzmatyczną. Teraz po decyzjach papieża, po zmianach pewnych, które nastąpiły tydzień temu, jest już emerytowanym prezydentem ICROS. W związku z tym ma czas, żeby do nas przyjechać i pokaże nam, w jaki sposób odkrywać męskość przez doświadczenie synostwa Bożego. Potem będzie czas konferencji arcybiskupa Grzegorza Rysia, który powie nam o powołaniu mężczyzny. Potem przejdziemy do Eucharystii, która na szczycie odbędzie się około 18:30. Po Eucharystii będzie jeszcze czas modlitwy, by oddać Panu Bogu wszystko to, co przeżyliśmy, który zakończymy apelem jasnogórskim około 20:30, może troszkę później.
A to wszystko 22 czerwca. Bardzo Panu serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet, w Poranku Wnet. Stowarzyszenie Mężczyzn Świętego Józefa jest z Krakowa. Pan też jest...
Tak, też jestem z Krakowa.
Radio Dwóch Stolic w Krakowie, 95,2. Jakie liceum pan kończył?
Ja kończyłem liceum w Krośnie. Ja jestem przyjezdnym do Krakowa, ale to też...
I jak pan się w Krakowie odnalazł?
No, ja myślę, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze się odnalazłem, dlatego że udało mi się znaleźć dobre środowisko, w którym mogłem się odnaleźć.
I znaleźć krakowski rynek, co nie jest trudne.
No, tak, krakowski rynek, tak. Oczywiście, że tak.
Bardzo...
Także serdecznie zapraszam, drodzy panowie, bądźcie z nami. Myślę, że dzisiaj w dobie takiego pomieszania trochę myśli, kultur, w dobie zamętu, który się nam sprzedaje, po prostu warto stanąć jako mężczyźni, by odkryć to, do czego Pan Bóg nas wzywa i gdzie jest nasze męskie powołanie. No, taki mamy temat w tym roku. I to jest wydarzenie nie tylko mężczyzn świętego Józefa, dlatego że ono urodziło się ze współpracy w ramach weekendów liderów i tam jest kilkanaście w tym momencie środowisk, które
razem
będą
się połączą na Jasnej Górze 22 czerwca. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet. Andrzej Lew był gościem Poranka. Rzut okiem na gazety. Pan jeszcze dzisiejszych gazet nie czytał. Pan Jan Parys, który za chwilę będzie gościem Poranka Wnet, też jeszcze dzisiejszych gazet nie czytał, ale wie i opowie nam o tym, co myśli o porozumieniach polsko-amerykańskich, o wzmocnieniu polskiej armii. W końcu pan Jan Parys był ministrem obrony narodowej. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, skok w nowoczesność, a z kolei Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie co? Orliki są dziś w opłakanym stanie, więc można porównać teraz te dwie gazety. Zobaczymy pierwszą stronę dziennika Gazety Prawnej. Wciąż nie mówimy po amerykańsku. Zdjęcie pary prezydenckie zapatrzone w niebo, a nad ich głowami leci samolot F-35, jak powiedział Roman Polko, generał Roman Polko, najnowocześniejszy samolot na świecie. Z kolei Gazeta Polska Codziennie, współpracownik Tuska skazany. To jest o Tomaszu Arabskim, który został skazany na 10 miesięcy w zawieszeniu za to, w jaki sposób przygotowywał wizytę pary prezydenckiej w Katyniu w 2010 roku. Informacja taka nad sekwaną, łatwiej o aborcję. Francuski Senat przyjął projekt dotyczący wydłużenia możliwości przeprowadzenia aborcji z 12 do 14 tygodnia. Pod koniec sierpnia parlament Francji będzie debatował nad ustawą umożliwiającą korzystanie z bezpłatnych zabiegów in vitro przez kobiece pary. Tym zajmują się nad sekwaną i jeszcze nasz dziennik arabski skazany. To jest tytuł z pierwszej strony. Na tym skończymy dzisiejszy przegląd prasy, przynajmniej ten przegląd prasy, który jest o godzinie 8. Jest 8:11.